Dzisiaj mamy drugi i to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Czym dalej w las, tym więcej drzew. W zeszłym tygodniu na samym początku zachęcałem was do tego, żebyście z tym, z czym się zgadzacie, co odkrywacie na nowo, coś, co widzicie względem swojego taty, powiedzieli amen, powiedzieli zgadzam się, tak jest, żebyście byli bardziej interaktywni. Później przestałem was do tego zachęcać i tak żeście przygaśli, więc dzisiaj znowu będę o tym mówił, aby się wyuczyć pewnych tych rzeczy. Tak chcę być bardziej, wiecie, życiowi, o tak powiem. To nie jest stricte takie, wiecie, kazanie, że wszyscy słuchają, i tylko słuchają. Jeżeli się zgadzasz, powiedz amen. Jeśli nie, to powiedz mi później. Chętnie wysłucham. Mówię szczerze, chętnie wysłucham. A więc mój tato Bóg. Tatę poznajemy przez jego syna, Jezusa. On objawił się w synu. Syn i ojciec stanowią jedno. I to Jezus o tym powiedział. Powiedział, kto mnie widział, widział i ojca. I takiego poznajemy właśnie tatę i takim tatym się fascynujemy i w ten sposób wzrasta nasza wiara i wiemy, kto jest za naszymi plecami. Bierzcie przykład. Poznawanie taty powoduje, że nasza wiara wzrasta. Bo wiemy, komu zaufaliśmy i wiemy, jaki on jest. Oczywiście to objawienie trafia do naszego serca i wiara rodzi się tutaj, a nie tu. Tu jest tylko informacja, która ona jest przekazywana, przetrawiana i trafia do serca. A więc sama wiedza o tym, jaki jest tato, nie powoduje wzrostu wiary, ale trafiona do serca powoduje, że nasza wiara wzrasta. Dzięki. A więc w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że nasz tato jest, jeśli można, samoistniejący. A więc, że ma życie, widzi, słyszy. To ma takie dla nas implikacje, że możemy do niego mówić w każdym momencie, widzi mnie i wie, co się dzieje w moim życiu. Drugi aspekt, który był poruszony, to, że nasz tato jest wszechobecny, a więc żyje wszędzie, nigdzie nie można uciec przed nim. Jest wszędzie, ale zamieszkuje w tobie. I nie we wszystkich zamieszkuje. Żeby zamieszkał w tobie, potrzeba uwierzyć w Jezusa. A więc potrzeba pójść po tej drodze do Ojca, którym jest Jezus. Po trzecie, usłyszeliśmy, że nasz tato jest wieczny. Dokładnie. A więc jest ponadczasowy, co dla nas oznacza, że w nim mamy nieśmiertelność. A więc witam wszystkich nieśmiertelnych. Jeżeli oglądaliście kiedyś taki film o nieśmiertelności, to o tobie. Jesteś nieśmiertelny. I wszystko to mamy dlatego, że nasz tato jest wieczny. I on nam tą wieczność oferuje. Nie mógłby tego nam zaoferować, gdyby sam takowy nie był. I to były trzy aspekty. Dzisiaj kolejne trzy, które chciałbym powiedzieć. I tak jak powiedziałem na początku, czym dalej w las, tym więcej drzew. Więc muszę to skracać. I myślę, że ten cykl zakończy się na czwartym kazaniu. Powiedzcie, jak to jest z Bogiem. Można o nim mówić ciągle. Jeżeli jakiś rodzic dzisiaj nie jest, a jest syn lub córka, śmiało możesz powiedzieć, że pastor dzisiaj mówił o Bogu. Dzisiaj czwarty przymiot Boży to jest, że nasz tato jest niezmienny. Powiedz głośno, niezmienny. Niezmienny. A więc Bóg nie podlega zmianom co do swojego charakteru i istoty. A więc zawsze występuje w trzech osobach. I to nie podlega zmianom. Nie podlega zmianie jego przymioty moralne, jaki jest, a o których będziemy dopiero mówić w przyszłym tygodniu. Między innymi, że jest dobry. To nie jest tak, że on jest dzisiaj dobry, jutro zły. Jest niezmienny. Niezmienny. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 17 wersecie, tą drugą część B, czytamy, że u niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. A więc to nie jest tak jak ze światłem. Rozumiecie, że tak 5% przyciemnimy i znowu rozjaśnimy. I nawet tak jest to prawie, że niezauważalne. To nie jest tak. On jest na 100% niezmienny. Niczym się nie zmienia. Nie ma w nim odmiany, ani chwilowego zaćmienia. A więc taki, jaki daje się poznać, taki jest. I taki jest zawsze. Co to daje? Niezmiennemu się wierzy. Jemu się wierzy. Bo skoro taki jest i wszystkie te atrybuty, o których wcześniej już mówiliśmy, takie są w nim, to znaczy, że one się nie zmieniają. Odniosę się do poprzedniego kazania. Jeśli jest wieczny, to nie może być za chwilę końcowy. Jest niezmienny. I cóż to dla nas oznacza? Takie życiowe. Co to dla mnie oznacza? W liście do Rzymian, pewna historia, w 4 rozdziale, 20-21 werset, to jest na temat Abrahama, który nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Wiecie, Abraham zawierzył w Bogu w obietnicę, którą mu dał. Miał 99 lat, gdy urodził mu się, miał mu się urodzić syn. Fizycznie niemożliwe, ale dał wiarę temu, co obiecał mu Bóg. A więc niezmienność powoduje, że gdy Bóg coś obiecuje, to obiecuje. To nie jest polityk, tak? On nie musi stawać przed wyborami. On nie musi się tobie czy mnie przypodobać, więc obiecuje wspaniałe rzeczy. Wiesz, pójdź za mną, będziesz miał cudowne, wspaniałe rzeczy. A to ma tak się do życia, jak w naszych wyborach. Tak nie jest. Obiecał coś, to zrealizuje. Ma moc to zrealizować. I nawet 99 lat nie robi problemu, nie stanowi problemu dla niego. Taki jest nasz tato. To jest twój ojciec. Taki jest twój Bóg. Boży plan, obietnice dla twojego życia są również niezmienne. Wiecie, są obietnice dla naszego życia, szczególnie dla mojego, szczególne dla twojego. Szczególne dla twojego. Ale są obietnice dotyczące wszystkich dzieci Bożych. I te się nie zmieniają. Są niezmienne. Jeżeli Bóg mówi o sobie, że jest naszym lekarzem, to co to oznacza? Że jest lekarzem. I on nie jest praktykującym. On nie jest lekarzem, który dopiero jest na stażu. Dziękuję bardzo. On nie jest tym, który dopiero się uczy, jak i co z tego wyjdzie. On jest lekarzem i takim jest, niezmienny. Nie zmienia się w tym, a więc raz jest, raz nie jest. Czasami tak można popaść coś takiego, że dzisiaj nie jest, tak? Dla mnie nie jest, ale on jest. Boże obietnice względem twojego życia są niezmienne, dlatego że obiecał ci to niezmienny. Co z tego też wynika, ta niezmienność? A więc to, że Bóg jest stały. Stałość. A na kimś, kto jest stały, się polega. My, nawet ludzie, lubimy to. Jeżeli ktoś jest stały, to na nim można polegać. Chociaż ludzie zawodzą. Wiecie, jak to jest, nie? Ludzie zawodzą. Dziś ci mówią, że jesteś super, fajny gość, a jutro ci powiedzą, że jesteś niczego nie wart. Dzisiaj ci mówią tak, dzisiaj ci słodzą, jutro będą na tobie psy wieszać. Ale taki nie jest nasz Pan. Taki nie jest nasz tato. I to jest właśnie cudowne w nim. To są te powiązania życiowe z tym, jaki jest nasz ojciec. On, gdy mówi, że cię kocha, to znaczy, że cię kocha. I nie zmieni to nic w jego nastawieniu do ciebie. Nic. Tak a propos słowa kocham. Dzisiaj słyszeliśmy proroctwo. Chciałbym, abyśmy się do niego odnieśli. Czy ktoś z was odbiera go do swojego życia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Okej. To tak a propos. A więc jeżeli on mówi, że jest niezmienny i kocha, to niezmiennie kocha. Przeciwnik, nasz oskarżyciel braci, wmawia, że Bóg może zmienić nastawienie do ciebie. Albo już co gorsza, zmienił swoje nastawienie do ciebie. Ale to nie jest prawda. Pokażę to jeszcze w jednym przykładzie. To jest bardzo fajne. Ten przykład mnie po prostu zachwycił. W liście do Rzymian 11 rozdziale, 28-29 werset, to jest z dłuższego fragmentu, kiedy jest mowa o Żydach i o tym, i o powołaniu Żydów i o wybraniu Żydów. I kończy się ten fragment w ten sposób. Co do Ewangelii, Żydzi, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołane są bowiem dary i powołania Boże. Zobaczcie, że co do wybrania, to jest super, co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Co to oznacza? Ponieważ Bóg dał obietnicę. Bóg dał obietnicę Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. To są przedstawiciele praojców. I ze względu na tą obietnicę i to, co obiecał, Żydzi bez względu, czy nawet byli przeciwnikami, nieprzyjaciółmi Boga, ze względu na Ewangelię, to jednak co do wybrania obietnicy Bożej, nie zmieniło to Bożego nastawienia do nich. Niesamowite. Ponieważ czytamy, nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Powiem do twojego życia, bo powiesz tak, no nie jestem obrzezany, nie jestem Żydem. Znamy taki fragment, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Bóg wybrał ciebie przed założeniem świata. Ciebie, możesz się postukać w pierś. Ciebie wybrał przed założeniem świata. Jeśli cię wybrał i przyjąłeś Jezusa, to nieodwołalne to jest. Nieodwołalne. Bo nasz Tato jest stały. Tym, czym obdarza i do czego powołuje, jak patrzę na twoje życie, jest niezmienne. To my mamy się ciągle zmieniać. Inaczej słowy, upodabniać się do Niego, aby być tak jak On. To jest nasze zadanie. Ciągle się musimy przemieniać, ciągle i ciągle. Nie ma dnia, gdzie mamy być w tym rozumieniu stali. To my mamy się zmieniać po to, aby się upodabniać do Jezusa. A więc twój i mój tato jest niezmienny. Jest jeszcze piąty, o który chciałbym powiedzieć. Atrybut Boży to twój i mój tato jest wszechwiedzący. To jest fajne. Tu się zatrzymam trochę dłużej. Wiemy o tym, że Bóg wie wszystko, tak? Wiesz o tym, że Bóg wie wszystko? To jest taka prawda, która gdzieś nam umyka i ona jest taka, tak powiem, powszechna. No, Bóg wie wszystko. Ale co to oznacza? Jeśli Bóg wie wszystko, to znaczy, że niczego nie musi odkrywać. Tak? Nie musi Discovery oglądać, żeby coś zobaczyć. Nie musi uczyć się stopniowo, ponieważ On wie wszystko. W Psalmie 147, 5 wersecie, czytamy tak. Mądrość Jego jest niezmierzona. A więc nasz tato jest najmądrzejszy z mądrych. Po prostu nie da się nawet zmierzyć jego mądrości. A więc ma doskonałe poznanie wszystkich możliwych faktów, jakie są na całym świecie. Wszystkich możliwych. Ma doskonałe poznanie, rozeznanie tych faktów i interpretację tych faktów. Ponieważ on wie wszystko. A więc każde wydarzenie umie, potrafi i wie, jak zinterpretować. Powiem tak, jeżeli ty kogoś teraz byś, nie wiem, szturchnął w bok, my musimy się domyślać, ty musisz nam tłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś. Możesz powiedzieć z żartów, tak? Albo dlatego, że masz taki tik, może, nie wiem, powojenny. Może dlatego, że ci przeszkadzał, ale nie chciałeś tak to mu powiedzieć, więc zrobiłeś to tak niby przypadkowo. My nie znamy twoich motywacji. O, jeszcze może być tak, że tak naprawdę ta osoba obok ciebie ci przeszkadza, że ona ma ręce tutaj na tym, nie? Na tych podłokietnikach, a ty byś chciał, nie? I tak, o, przepraszam cię bardzo, tak, ten... My nie znamy twoich motywacji. Najśmieszniejszy, najprostszy przykład. Ale on doskonale zna wszystkie fakty i wszystkie okoliczności i potrafi to zinterpretować doskonale. To jest wszechwiedza. Wszechwiedza. Nie jesteśmy nawet w stanie tego pojęcia do końca ogarnąć. Ponieważ my, jako ludzie, funkcjonujemy w ograniczonej wiedzy i w ograniczonym poznaniu. Nawet słowo o tym mówi. W ograniczonym poznaniu działania Pana. Czasami wydaje nam się, że myśmy chwycili Pana Boga za nogi i już nie puścimy. Ale to jest tylko ograniczone. To jest ograniczone do naszej percepcji na dzień dzisiejszy, w którym jesteśmy. Jutro możemy fascynować się i poznawać dalej Boga. I ciągle dalej. Nasze wzrastanie w Bogu powinno być tak, że myśmy powinni codziennie fascynować się Bogiem i ten dzień dzisiaj jest lepszy niż ten dzień wczoraj. Bo dzisiaj Bóg przy zdrowym wzroście jest bardziej poznany. Więcej wiesz. Więcej Go poznałeś. I dzisiaj, nie wczoraj. Kręcić Cię powinno dzisiaj albo przyszłość, ale nigdy nie wczoraj. Jeśli nasz tato jest wszechwiedzący, a taki jest, to znaczy, że nie myli się w swojej ocenie. Skoro zna te wszystkie fakty, umie interpretować, nie myli się w swojej ocenie. A więc jest nieomylny i uwaga, niezdolny do błędu. Jeżeli masz ograniczone możliwości poznawcze, możesz się pomylić. I my często to robimy. My często osądzamy kogoś. Na podstawie jego czynów, tak, widzimy coś, nie pytamy się, dlaczego, po co, ciach, załatwione. Czasami się zapytamy, ciach, załatwione. I możemy się pomylić. Wiecie, nie wiem jak wy, ja się w swoim życiu pomyliłem w ocenie drugiego człowieka. Stąd, kiedy miałem taki przykład jeden, już kiedyś o nim opowiadałem, więc nie będę wracał. Stąd wziąłem sobie i zrobiłem taką kreskę. Powiedziałem, nie może tak być, że za pierwszym wrażeniem oceniam człowieka. Chociaż pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ale po tym doświadczeniu powiedziałem, więcej tak nie będzie. Dlatego sobie dzisiaj robię taki pewien dystans. Poznaję pierwszy raz, nie oceniam. Kiedy mówię o dystans, to nie, że tą osobę trzymam na dystans, tylko nie oceniam. Nie oceniam za drugim razem. Starając się mieć więcej faktów, więcej możliwości, aby poznać tą drugą osobę. Bo twoja ocena i moja ocena nie jest doskonała. Nie słyszę amen, więc ja powiem tak, moja ocena nie jest doskonała, nie wiem jak twoja. Być może twoja jest. Jeżeli nasz tato, a tak jest, jest nieomylny w swej ocenie, niezdolny do błędu, to znaczy, że jest też sprawiedliwy. Jego osąd jest sprawiedliwy, bo on to wszystko zna, więc nie ma sytuacji dla Boga, kiedy on stoi i mówi tak, gdybym to wiedział, znacie to z własnego życia, gdybym to wiedział, to jak ja kupuję, wiecie, używany samochód i po pół roku to często mówię, gdybym to wiedział, bo za pół roku nagle się okazało, że on, no wiadomo, blacha nie ta, co miała być. Silnik nie ten. Gdybym to wiedział. Ale nie wiem. Więc w pewnym sensie poruszam się w nieświadomości i wierzę, że mój tato zawsze jest ze mną. Co to dla mnie oznacza, że mój tato jest wszechwiedzący? Psalm 139, przepiękny psalm, który w zeszłym tygodniu cytowaliśmy od 7 wersetu. Kiedy mówiliśmy o tym, że przed Bogiem nie można się ukryć nigdzie. Nie można uciec przed Nim. Nie można się schować. Tym samym On jest wszędzie, w każdym miejscu z nami. Psalm 139 zaczyna się od słów: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Kiedy zaśpię też, wiesz. Rozumiesz myśl moją z daleka, chociaż czasem ja jej nie ogarniam. Sam siebie zaskakuje, Panie. Czasami sam siebie nie rozumie. Twoja wszechwiedza jest niesamowita, bo Ty lepiej znasz mnie niż ja sam siebie. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. A więc wiesz, co dzisiaj się stanie w moim życiu. Ty wiesz, co zrobię, co pomyślę, jak ocenię, jak się pomylę, kiedy zgrzeszę, kiedy upadnę. Ty doskonale mnie znasz. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. A więc będziesz ze mną, jak pojadę do Wrocławia, jak będę wracał, doskonale znasz. Ty wiesz, co dzisiaj będę robił. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Tego już ja sam nie rozumiem. A więc Ty już wiesz, co ja będę mówił, nim ja jeszcze cokolwiek pomyślę, co ja chcę powiedzieć. Jesteś niesamowity. To mnie przerasta. Ty mnie tak doskonale znasz. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. To jest niesamowite. Ciągle poruszam się w Tobie. Ty jesteś tu, tu, tu i tu i tu. I w tym moim sąsiedzie też? Powiem tak, mój tato. Zbyt cudowne jest to dla mnie. To jest zbyt niesamowita wiedza. Zbyt wzniosła, wspaniała i wielka, bym to w ogóle mógł zrozumieć. Twoja wszechwiedza jest nieogarniona. Tak, mówi Słowo Boże, tak poznajemy naszego Tatę. Bóg zna Cię doskonale. Słowo klucz. Doskonale Cię zna. Doskonale. Ty sam siebie nie znasz. Często nie rozumiesz i odkrywasz. A czasami tak, ja to mogłem powiedzieć. Ja takie rzeczy mówię. Jeżeli to są pozytywne, to jest okej. Gorzej, jeżeli żałujemy tego. Ja czasami żałowałem. Nie wiem, jak ty. Niedawno byłem na wyjeździe i podeszła do mnie taka kobieta i mówi tak, ty jesteś Roland. Ja mówię, tak. A ja jestem Stasia. Mówię, miło mi. A mówię, a czy my się znamy? Tak. Pamiętasz 89 rok? Co myślę, 89 to poprzedni wiek. Ja mówię, a tak coś bliżej? No, spotkaliśmy się na obozie wędrownym. Ja mówię, no byłem na tym obozie. No to ja jestem tą osobą, która tam była. Ty byłeś razem z Ulą, z gitarą i ty o Bogu mówiłeś cały czas. Taki szalony byłeś. Ja mówię, a to ja, to rzeczywiście. I mówię, i pamiętasz, mówi, jak mówiłeś o tym, że nie miałeś pieniędzy, a chciałeś sobie kupić taką kurtkę, a Bóg dał ci pieniądze? Szczerze, nie pamiętam. Ale mówię, skoro ja to mówiłem, to jest okej. Okay. Odkryłem siebie, słuchajcie, na nowo siebie odkryłem. Po 24 latach. Mówię, tak? Miło mi, bardzo mi miło. Cieszę się. Dziewczyna się nawróciła, jest w Panu, super. Więc my siebie czasami nie rozumiemy, odkrywamy, ale Bóg zna nas doskonale. Bo Bóg cię nie musi odkrywać. Zna twoje serce, myśli i motywacje. Po prostu doskonale Cię zna. Wie, co zrobisz, uwaga, i wie, co przeżywasz. Doskonale wie. Dobrze by było, gdybyś powiedział przy tym amen, ponieważ wniosek z tego wypływa taki. Skoro on doskonale Ciebie zna, zna Twoje myśli, motywacje, serce, to tym samym nie może się na Tobie zawieść. No po prostu się nie da. Dlatego, że po pierwsze jego powołania są nieodwołalne, a po drugie on wszystko wie. I kiedy powoływał cię, to wszystkie możliwe sytuacje już znał z twojego życia i wszystkie możliwe powody, żeby się zawieść na tobie, już znał i zna. Więc go nie zaskoczysz. Ty siebie zaskoczysz, że nie zrobiłeś po myśli Bożej, owszem, ale Jego to nie zaskoczy. I nie możesz tym samym Jego zawieść. On się nie może na tobie zawieść, bo cię doskonale zna. Bo gdyby mógł się na tobie zawieść, oznaczałoby, że zrobiłeś coś, pomyślałeś coś, czego on nie przewidział. I w tym samym momencie, a ja myślałem, to są implikacje wynikające z tego, że twój tato jest wszechwiedzący. Wszechwiedzący. Wiecie, czasami tak sobie myślę różne rzeczy. Czasami fajne, czasami głupie. Jak każdy z nas. Nie wiem, jak wy. A czasami takie szalone myśli mam, nie? I tak sobie pomyślałem kiedyś, jakbym tak wszystko wiedział. Jakbym tak wszystko wiedział. Wiecie co? Nie chciałbym. Nie chciałbym wszystkiego wiedzieć. Nie chciałbym wszystkiego wiedzieć. To naprawdę niczemu dobremu nie służy. Jakbym znał myśli od wszystkich, a na przykład co teraz myślisz o mnie? Może dawno bym zszedł z tej sceny. Chciałbym to? Nie. Ale gdyby tak wszyscy wiedzieli wszystko o tobie. O tobie. O tobie. Wszystko. Niech to ma pan. Niech to ma tato. To daje, wiecie, ogromne poczucie bezpieczeństwa. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 7 i 8 werset, czytamy tak. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Bardzo fajny fragment. Zobaczcie, że długa modlitwa, wielomówność na tej modlitwie jest porównany do pogan. Jakby zapominamy o tym. Ojciec wie, zanim o tym mu powiemy. Więc nawet kiedy mu to komunikujemy, co powinniśmy to robić, ponieważ to my wyrażamy w ten sposób naszą wiarę i my wiemy, co my mówimy, ale kiedy my to mu komunikujemy, nie trzeba mu to wyjaśniać w szczegółach, największych szczegółach, żeby zrozumiał. Bo jak mu czegoś nie dopowiesz, to być może on nie załapał. To jest tak jak ten Pawlak, wiecie, kiedy modlił się i mówił: spraw, Panie Boże, żeby tam te nieszczęścia spadły na Kargula, ale Panie Boże, nie pomyl się i przypadkiem na nas Pawlaków nie ześli. Bo to wiecie, dom w dom. A jakby tak prawie i nie w ten dom. Nie trzeba tak Bogu dokładnie wyjaśniać. Gdyby Pawlak miał trochę więcej wiary, powiedziałby: Panie, wiesz, Kargula. Dlatego, wiecie, Bóg nie reaguje na potrzeby. Nie reaguje, bo gdyby Bóg reagował na potrzeby, wtedy wszystko byłoby git i super. Bóg reaguje na wiarę. Bóg reaguje na wiarę. On zna twoje potrzeby. On doskonale zna twoje potrzeby, ale reaguje na wiarę. Wszechwiedza Boga skutkuje właśnie, że jest sprawiedliwy w swym osądzie, ponieważ wie wszystko, co czynisz i myślisz, i z tego będziemy zdawali sprawę. To jest przed wszystko wiedzącym Bogiem. Staniemy przed Nim i będzie wszystko doskonale widać. Wszystkie twoje czyny, motywacje, myśli. I odbierzesz nagrodę co do swoich czynów, motywacji i myśli. I być może będziesz władał nad jednym miastem, a być może nad 5 miastami. Być może. Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Ale będziesz miał nagrodę inną niż ja. Niż ona. Niż on. Każdy z nas swoją własną nagrodę odbierze. Bo Boża ocena jest sprawiedliwa, bo on doskonale wszystko wie. No i trzeci aspekt. Mój tato jest wszechmocny. Wszechmocny. I tu chciałbym posłużyć się czymś, co fajnie to pokazuje, kiedy my myślimy o wszechmocy. Czy Grzegorz już jest gotowy? Poprosiłbym ściemnić. To jest bardzo fajna karykatura wszechmocy. To jest karykatura po prostu. Wiecie, Bóg, kiedy mówimy o wszechmocy Boga, to nie jest to, że On spełnia wszystkie swoje zachcianki. Dlatego gdybyśmy my byli tacy, bylibyśmy bardzo podobni do tego człowieka. Jego wszechmoc jest w pewnym sensie ograniczona poprzez inne atrybuty. Kiedyś ludzie się zastanawiali, czy Bóg może, skoro jest wszechmocny, może wymyślić kwadratowe koło. Albo taki ciężar, którego sam może nie podnieść. To są głupie pytania, ponieważ wszechmoc Jego jest ograniczona co do Jego istoty i tym, jaki Tato jest. A więc Jego wszechmoc nim nie będzie zaprzeczała temu, że jest na przykład w każdym miejscu. W Księdze Jeremiasza, 32 rozdziale, czytamy taki fragment. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Nie ma nic niemożliwego dla Twojego taty. Masz taty, który może wszystko. Dosłownie wszystko. Wszystko, co chce, może uczynić, co jest zgodne oczywiście z Jego naturą. Kiedy nie ma braku sprzeczności, kiedy byłby sprzeczność, wtedy właśnie nie zrobiłby tego. Jego wszechmoc łączy się z suwerennością, a więc ma prawo rządzić i rozporządzać wszystkim tak, jak chce. Całym swoim stworzeniem. Może zrobić, jak chce. Dlatego często czytamy w Słowie Bożym, że nie porównuje się garnka do garncarza. Że to nie garnek ulepił garncarza i to nie garnek mówi garncarzowi, jak ma co wyglądać. A więc wszechmoc Boża, co ona oznacza dla mnie? Po pierwsze, Twój tato nie ma ograniczeń. Może zrobić wszystko, to co wcześniej mówiliśmy u Abrahama. I o wszystko, uwaga, skoro możesz zrobić wszystko, to i o wszystko możesz się do Niego zwrócić. Nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Skoro wszystko może, o wszystko się możesz do Niego zwrócić. W Ewangelii Mateusza, i to są ostatnie fragmenty, 17 rozdział, 20 werset i 21 rozdział, 22 werset. Po kolei. A On im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. I dalej. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Zobaczcie. Słowo wszystko oznacza wszystko. Skoro jest wszechmocny, może wszystko zrobić. My o wszystko możemy do Niego wołać. I uwaga, nie będzie nic niemożliwego, aby przez wiarę to otrzymać. Nic niemożliwego. Nawet górze możemy powiedzieć, żeby się przesunęła. A więc przez wiarę, i to ważne słowo, co chcę powiedzieć teraz, przez wiarę dotykamy namiastki Bożej wszechmocy. Przez wiarę ją dotykamy. Jak przez wiarę w Jezusa mamy nieśmiertelność, tak przez wiarę dotykamy wszechmocy Bożej. Bo w tej wszechmocy się zaczynamy poruszać. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Przez wiarę, kiedy zwracamy się do Niego i wierzymy, nagle chory jest zdrowy. Coś, co było niemożliwe, nagle staje się możliwe. Przez wiarę czytamy w Słowie i słyszeliśmy, widzieliśmy, przez wiarę ludzie zostają wskrzeszeni z martwych. Coś, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Bo mój tato jest wszechmocny. Dlaczego tego wszyscy nie doświadczają? Ponieważ tego się uczymy. Ponieważ tego się uczymy. Zwracam się do rodziców, którzy mają przynajmniej dwoje dzieci. Jak pytam się rodziców, to większość mówi w ten sposób. Tak samo wychowuję moje drugie dziecko i trzecie dziecko. Tylko jakieś inne jest. Te drugie jest jakieś inne niż pierwsze. Czy powie jakiś rodzic amen na to? A te trzecie w ogóle nie pasuje do tych dwóch. I też jest moje. Nie mówiąc o czwartym. A tu nastąpiła cisza, bo niewielu czterech ma. Po trzecim już nie ryzykują. Skoro dzieci nasze są tak inne, tak inaczej reagują, tak inaczej postrzegają to samo, wydaje nam się, że tak samo je wychowujemy, to tak samo jest z nami. Nie wszyscy doświadczają uzdrowienia. Nie wszyscy. I uwaga, nie dlatego, że tato ich źle wychował. Nie dlatego, że tato ma swoich ulubieńców. I nie dlatego, że tato ma te najlepsze rzeczy dla pierwszego, a dla drugiego już nie, ani trzeciego, ani 1050. Ale dlatego, że jesteśmy różni i różnie postrzegamy tego tatę, różnie go odkrywamy, różnie reagujemy i różnie wierzymy. Nikt z nas nie wierzy w tatę tak samo. Nie wiem, czy o tym wiesz. Nikt z nas, nawet na tej sali, nie wierzy w tego samego tatę tak samo. Różnimy się co do nawet wiary. Nie co do wielkości, tylko chcę powiedzieć co do samej istoty wiary i zaufania. Bo ty go inaczej odkryłeś niż ja. Inaczej niż ona, inaczej niż on. Twój tato jest wszechmocny. Wszystko może. Ucz się tego. To jest odważne, wiecie. To jest odważne modlić się o wszystko. Z wiarą. To jest odważne. To jest odważne. Bo boimy się, że zostanie, że nam nie wyjdzie. Być może. Ale to nie podważa tego, jaki jest tato. Tylko to mówi o tym, że się uczysz. Po prostu się uczysz. Więc ucz się dalej. Wiecie, kiedy wierzymy w to, kończąc, co tato mówi o sobie, inaczej patrzymy również na siebie. My wiemy, jakie plecy mamy, w kim jesteśmy, jak, w kim się poruszamy, kto jest naszym ojcem i co my możemy. Wiecie, co my możemy? Wiecie, co ty możesz? Czy ty wiesz, co ty możesz? Jest tylko jedna dobra odpowiedź na to. Wszystko. Wszystko. Nawet tą zupę. W nim mamy życie wieczne. On nas widzi, słyszy, jest stały, znający nas doskonale, wszechmocny. Dziękuję, że taki jest mój tato. Za tydzień będziemy mówili o jego atrybutach moralnych. Co to dla nas oznacza? A dzisiaj chciałbym cię zachęcić, abyśmy wstali. Abyśmy podziękowali tacie za to, jaki jest. Abyś podziękował tacie za to, że możesz go odkrywać, możesz się nim fascynować, poznawać i ciągle być, i ciągle się przemieniać, i ciągle być w drodze, i ciągle każdego dnia znać świeżego, nie wczorajszego, ale świeżego. Zachęcam cię, jeżeli nigdy wcześniej nie poznałeś taty, jest tylko jedna droga do niego, przez syna. Dlatego musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, aby tato był dla ciebie tatą. Tylko zachęcam cię do tego, abyś to wyznał przed nim. Wszystkich innych, tych oczywiście, którzy potrzebują wsparcia, abyśmy jako Kościół za siebie się modlili, proszę wyjść do przodu. Są osoby, które będą cię wspierać w modlitwie. Potrzebujesz po prostu pobycia tego jako Kościół. Kiedy wiesz, złamiesz coś albo stanie ci coś w domu, potrzebujemy, aby tej drugiej osoby, fizycznie potrzebujemy tej drugiej osoby, która jest przy nas. Dlatego tak co niedzielę tutaj wychodzą raz Piotr, raz Mirek, raz Klaudia, raz Edyta, czasami ktoś inny jeszcze. Wiecie, nie dlatego, że oni nie mają co innego do roboty i tak mają parcie na scenę, ale dlatego, że chcą usłużyć. Więc potrzebujesz wyjść do przodu, a wszystkich pozostałych proszę, abyśmy podziękowali tacie za to, żebyś wyszedł stąd zachęcony, wierząc i wiedząc, z kim żyjesz. Tato, dziękuję ci za to, że mogę ciebie poznawać, odkrywać. Ciągle mogę się tobą fascynować. Dziękuję ci, tato, że jesteś niezmienny, że ty nie polegasz zmianom. Na tobie można polegać właśnie. Na twoich obietnicach można polegać. Dziękuję ci, tato, że jesteś wszechwiedzący. Ty doskonale mnie znasz. Znasz wszystkie moje motywacje, nie mylisz się w ocenie mnie samego i mogę śmiało do ciebie przychodzić. To jest po prostu poczucie bezpieczeństwa w tobie mam. Tym samym wiem, tato, że nigdy na mnie się nie zawiedziesz, bo ty znasz mój początek na tym świecie i mój koniec. Znasz wszystko i ogarniasz to w całości. Dziękuję ci za to, że takiego ciebie mogę poznawać, za to, że jesteś wszechmogący. A więc nie masz żadnych ograniczeń i w niczym nieograniczony jesteś w swym działaniu i w niczym nie ograniczasz mnie, abym do ciebie przychodził. Nie muszę niczym być ograniczony, żadnym aspektem. Mogę śmiało przychodzić i mówić ci o wszystkim i o wszystko ciebie prosić. Dziękuję ci za to, że taki jesteś. Dziękuję ci za to, że to wszystko mam z łaski i niczym sobie na to nie zasłużyłem. Dziękuję Ci za to, że taki jesteś dla mojego życia. Fascynuję się Tobą, po prostu chce mi się z Tobą żyć. I za to Ci jestem wdzięczny, Ojcze. Dziękuję Ci za to. Wychwalam Ciebie ze wszystkich mych sił, całą swoją osobą, bo jesteś wspaniałym. Tato, jesteś wspaniały.